Andreas Englisz, Jan Paweł II, fenomen Karola Wojtyły. Czyta Andrzej Krusiewicz. Wydawnictwo Dazi Media, Warszawa, płyta pierwsza. Papież był moim zajęciem. Gdy przybyłem do Rzymu, byłem bardzo młodym człowiekiem i żywiłem urazę do Jana Pawła II. Uważałem go za zdrajcę sprawy Jezusa. Moim zdaniem człowiek ten czynił raczej inaczej, niż pragnąłby Jezus z Nazaretu. Wychowałem się w katolickiej rodzinie i byłem pobożnym młodzieńcem. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery ministranta, od noszenia świecy aż do szefa grupy, zanim jako maturzyście i studentowi udało mi się odkryć prawdziwą naturę Kościoła katolickiego i jego głowy. Uważałem, że Jan Paweł II jest współwinowajcą śmierci głodowej milionów ludzi w trzecim świecie, ponieważ Kościół zakazuje stosowania środków antykoncepcyjnych. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że ten rządzący w Watykanie energiczny i stosunkowo młody papież znacznie oddalił się od Boga. Myślałem wtedy dokładnie tak, jak wyraża to rzymski dowcip o watykańskim oznaczeniu samochodów. W Rzymie rozszyfrowuje się mianowicie żartobliwie SCV, oznaczające Stato della Città del Vaticano, miasto Watykan, jako Se Cristo vedesse, czyli gdyby Chrystus to widział. Jak mógł papież, mijający się następcą rybaka, nosić złociste szaty i rezydować w przepysznym pałacu, podczas gdy założyciel tej religii całe swoje życie chadzał na bosaka? Gdy rozpocząłem służbę jako korespondent zagraniczny w Rzymie, papież interesował mnie tylko dlatego, że musiałem się nim interesować. Stał się częścią mojego zawodu i nic więcej. Bez wątpienia zajmowałem się tematem o długiej perspektywie. Papieży wybiera się dożywotnio i nie muszą oni, jak kierowca na wyścigach czy polityk w wyborach, potwierdzać się stale na nowo. Jan Paweł II przeżył praktycznie wszystkich swych przeciwników z czasów zimnej wojny. Dzisiaj epoka Breżniewa wydaje się czymś niesłychanie odległym, podobnie jak wyścig zbrojeń pomiędzy NATO a państwami Układu Warszawskiego. Polityka Ronalda Reagana dla większości jest już tylko historią, ale dla Jana Pawła II wszystko to zdarzyło się zaledwie wczoraj. Pozostał sam jeden, jako świadek czasu i główny aktor na scenie świata, no pomijając Fidela Castro. Tak więc doniesienia o Watykanie, początkowo jedynie uboczny aspekt mojej pracy korespondenta we Włoszech, z biegiem lat nabywały coraz większego znaczenia. Przez prawie 20 lat zajmowałem się papieżem jako reporter i chcąc nie chcąc, coraz bardziej się do niego zbliżałem. Stałem każdego dnia, gdy papież musiał być operowany, na ponurym, betonowym placu przed watykańską kliniką Gemelli. Próbowałem z tysięcy jego homilii wydestylować prasową notatkę i korzystałem też z przywileju podróżowania jego służbowym samolotem na wszystkie kontynenty świata. Tego ostatniego zazdrościli mi przyjaciele i znajomi, nie wiedząc, że towarzysząc papieżowi w Światowych Dniach Młodzieży w Kanadzie, nie oglądałem bynajmniej Niagary, lecz świętującą mszę ludzką masę, że przy papieskiej wizycie na Kubie nie mam okazji wykąpania się w Morzu Karaibskim. Nie udało mi się ani razu zobaczyć piramid azteckich w stolicy Meksyku, mimo że byłem tam czterokrotnie. Zamiast tego spędziłem wiele godzin życia w nowoczesnej betonowej budowli na skraju miasta Meksyku, gdzie czczona jest Madonna z Gwadelupy. Nie zwiedziłem też słynnego na cały świat Czerwonego Fortu w Nowym Delhi, ale za to przypominam sobie doskonale usypiające mruczenie wentylatorów pod stropem bazyliki w stolicy Indii. Nie miałem również szczęścia podziwiać Sfinksa u stóp piramidy Cheopsa, ale znam kościół w Kairze poświęcony ucieczce Maryi i Józefa do Egiptu. W zasadzie moja praca polegała głównie na czekaniu, a czekałem wszędzie, na całym świecie. W zimnie Kaukazu, w faweli pod głową cukru w Rio de Janeiro, i na zapylonym polu w Nigerii.